Więcej serca i mniej barier.
Czyli spotkanie z naszymi gośćmi, Beata Gwoździewicz, dzień dobry.
Dzień dobry, witam, witam Państwa.
Wspólnie z nami Jolanta Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR, dzień dobry.
Dzień dobry.
Katarzyna Steinborn, pracownik schroniska dla bezdomnych w Gdyni.
Dzień dobry.
I Państwo Maria i Władysław Ornowscy, które witamy serdecznie, czyli Fundacja Pan Władek. Wszyscy w składzie.
Dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze raz. Dziś rano rozmawiałam, proszę Państwa, z wojewódzkim komendantem Straży Pożarnej w Gdańsku o zagrożeniach, jakie mogą spotkać młodych ludzi podczas Sylwestra. To były zagrożenia wówczas, o których rozmawialiśmy, związane ze środkami pirotechnicznymi, ale przecież to nie są jedyne zagrożenia, jakie mogą spotkać młodzież i właściwie nie te najważniejsze. Takie wyrwanie się z domu, często pierwszy raz w Sylwestra młodych ludzi, jeszcze niedorosłych często, 15, 16, 17 czy nawet 14-latków. Świat stoi przed nimi otworem. Hulaj dusza, piekła nie ma. Na co powinniśmy zwrócić uwagę tym dzieciom? Zaufać im? Tak oddać im tę wolność po prostu? Idźcie, bawcie się, wracajcie po północy?
No Kasiu, może od ciebie.
Zaufać?
Zaufać w ograniczonym zakresie. Jednak jestem za tym. Jako mama też 15-letniej córki mogę powiedzieć, że córka wyszła na Sylwestra, ale po konsultacjach i po rozmowach. Tak więc jestem za tym, żeby puszczać, ale w ograniczonym zakresie zaufania.
Nie ten pierwszy wieczór od razu, tylko tak z wyczuciem, tak?
Tak.
Najpierw imieniny, urodziny, wizyta u koleżanki, kolegi.
Znaczy pojechać, sprawdzić gdzieś, kontakt z rodzicami.
A jakie zagrożenia mogą dzisiaj spotkać młodzież? Bo jak pani zakładała MONAR, 40 lat temu.
Aż chcę powiedzieć.
To te zagrożenia były zupełnie inne, czyhające na młodych ludzi. To były narkotyki, ale inne. To rodzic mógł znaleźć strzykawkę, tak, w kieszeni czy gdzieś tam ukrytą, a teraz nie potrzeba strzykawki, wystarczy papierek wyrzucony do kosza.
To znaczy tak naprawdę nie jest ważne, jakie to są narkotyki, bo każde, wszystkie narkotyki i te strzykawką podawane i te niestrzykawką i alkohol i wszystko, co jest psychoaktywne, czyli co działa na psychę, jak sama nazwa wskazuje, czyli po prostu powoduje, że zmienia nam się świadomość, tracimy kontrolę, nie wiemy, co robimy, nie wiemy, za co odpowiadamy. One wszystkie są groźne i dzisiaj zmieniło się tylko tyle, że jest ich więcej, bo są i te i jeszcze nowe, jest ich więcej, są łatwiej dostępne, a przy okazji świąt wszyscy dilerzy zarabiają, przy okazji takich świąt jak Sylwester na przykład, wieczór taki, wszyscy dilerzy zarabiają niezłe pieniądze, bo dostarczają na rynek ogromne ilości przeróżnych substancji, które są niewiadomego pochodzenia, które są nieznane dzieciakom, które mogą być podawane w różny sposób. W związku z tym ja bym radziła do tego, co pani powiedziała, dodać jeszcze tylko tyle, że Sylwester jest jednym dniem w roku i trzeba niestety włączyć tak zwaną rodzicielską i wychowawczą kontrolę. To nie jest tak, że w Sylwestra wszystko wolno tylko dlatego, że to się nazywa Sylwester. To jest taki sam dzień jak każdy inny i rodzice odpowiadają za swoje dzieci, a bardzo często jakoś przestają odpowiadać tego dnia.
Sami chcą się bawić.
Proszę?
Sami chcą się bawić.
No wie pani, to znaczy można powiedzieć, jeżeli zabawa polega na tym, że my też pozwalamy na wszystko, no to potem nie powinniśmy się dziwić, że dzieją się rzeczy trudne, bo rzeczywiście jest to wieczór podwyższonego ryzyka dla rodziców, dla rodziny całej, no bo może tak się, i też dla tych dzieciaków. No trzeba z nimi porozmawiać przed wyjściem, trzeba wiedzieć, gdzie idą, trzeba sprawdzić, czy oby tam, jak korzystać,
czy tam są, gdzie powiedzieli, że są.
Napoi i tak dalej. Jest teraz taka moda, że się podaje tak zwany szampan bezalkoholowy albo na przykład piwo bezalkoholowe. To znaczy, ja bym powiedziała, też ryzykowne, ponieważ to uczy pewnej konsumpcji, pewnego sposobu podejścia do używania substancji. To nieważne, że to jest bezalkoholowe, ale jest taki rytuał, prawda? Ktoś tam się napije, coś tam zrobi. To się tak człowiek przyzwyczaja, że jak się jest gdzieś, to trzeba coś podnieść, jakiś toast i tak dalej. Dużo dzieci, które pozostają bez opieki, albo takie, które na przykład no, bawią się jakoś dziwnie w dziwnych miejscach, często ponoszą konsekwencje tego, co się stało w Sylwestra przez cały następny rok. Także można powiedzieć, może się zdarzyć tak, że dziecko, które coś zrobi w Sylwestra, będzie rzutowało na jego dalsze życie, chociażby na seks.
Mhm.
taki przypadkowy, bo się po prostu zagapi, bo będzie pod wpływem. Albo nie wiem, ktoś go weźmie do samochodu i pojedzie gdzieś na przykład. No to nie są tylko kwestie używania substancji. To jest w ogóle dużo zachowań ryzykownych, które z tego wynikają.
Czyli bardziej niebezpieczne nawet ten dzień niż każdy inny w roku.
Mnie się wydaje, że o tyle, że jest takie łatwe przyzwolenie, pijemy, prawda, bawimy się, hurra.
Strzelamy,
tak jak pani powiedziała, tam. Hurra, piekła, tak, nie, ma, piekła tak. Nie ma, tak.
No, miał 17 piekło. Lat, najlepszy wiek, żeby najgłupszy wybrać cel, jak śpiewał Jacek Kaczmarski.
No tak, ale to też do tego można dopowiedzieć. Myślę, że jeżeli rodzice wyrażają zgodę na to, że gdzieś idą dzieci, to spróbujcie z tymi dziećmi w domu wypić. Pokażcie im, jak to się pije. Wybijcie jednego, dwa, niech zobaczą. Wtedy będziecie mieli dzieci pod nadzorem i dzieci wyczują, czy więc mogą wypić.
Czego się mają lampkę, wypić razem?
Jeżeli, nie, ja już mówię, jeżeli masz wypić, to wypij z rodzicami i zobaczysz, czy możesz pić, czy w ogóle powinieneś pić.
No, to jest,
to jest bardzo zły przykład, ale uważam, że jeżeli ktoś ma się nauczyć, to niech się nauczy przy rodzicach.
No, ale chyba nie 15-latek.
No ja nie mówię o 15-latkach, ja mówię o pełnoletnich dzieciach. Ja sobie nie wyobrażam w dalszym ciągu, żeby niepełnoletnie dzieci nie piły, żeby piły alkohol. To nie są te czasy. To jest przecież kary godne, tak?
Pani Jolanta ja mówi nie tak. Pani Kasia kiwa głową, że tak bywa, że już 15-latki sięgają po alkohol.
Nie, no u mnie w ośrodku przebywają dzieci, wie pan. Ja prowadzę prawie 36 lat ośrodek dla dzieci uzależnionych i u mnie w tej chwili w terapii stacjonarnej tutaj w Gdańsku przebywają dzieciaki, których najmłodszy ma 13 lat. I jest tak, uzależniony.
Już jest, mniejsze są, młodsze dzieci.
A młodsze też bywają, chociaż my jeszcze nie przyjmujemy młodszych, ponieważ to jest kwestia Wydziału Oświaty, tak. Różnych innych służb przepisy. Odpowiedzialnych.
Ale, ale to są dzieci uzależnione od alkoholu, narkotyków?
Od narkotyków, od alkoholu. To nie ma znaczenia, od czego one są uzależnione, od jakiej substancji. Bo my wszyscy się tak skupiamy, mówimy, no jakaś, co one biorą, a co to za różnica, skoro ledwo żyją, tak? No to tak naprawdę...
Ale te substancje mają tak bajeczne nazwy, że to się tym chce. Bardziej przyciąga.
No bardzo przyciąga, zwłaszcza, tak. Że taki młody
niewinna,
człowiek...
Niewinna, bajeczna tak nazwa.
A mówimy o substancjach, ale czy gry komputerowe też w ten sposób mogą uzależnić, działając na psychikę właśnie, że te dzieci, ta młodzież nie widzi zagrożeń, zupełnie inaczej podchodzi, może tak Pani właśnie Beatko. Radośniej do życia i bardziej jest,
ja no, pamiętam,
powiedziałabym otwarta, ale to jest taka otwartość.
Pamiętam swoje dziecięce lata, więc jak się szło do szkoły, ze szkoły się wracało, rzucało się tornister, robiło się lekcje albo i nie robiło, tak powiedzmy sobie. Szło się na sanki, na narty, a dzisiaj dziecko idzie do domu, wchodzi, zdejmuje czapkę, kurtkę, plecak i siada do komputera. I rodzice mają spokój. My na to patrzymy, wszyscy jakoś tak... Nawet się nie zastanawiamy, co w tym komputerze, w co gra, jak gra. Przecież dziecka, ja mamy przykłady takie, że dziecko wstaje, godzina tam ósma czy która, to pierwsze nie śniadanie, nie łazienka, tylko komputer. I cały dzień, a rodzice spokojnie mówią, no ja mam spokój chociaż.
Ale
tak.
Mówiło się,
ale
że
to uzależnia.
Jak dzieci
ale
biegały
wtedy...
na podwórku, to rodzice też nie wiedzieli, co robią te dzieci.
Tak, ale to były trochę inne czasy. Dzisiaj wspomniała pani o uzależnieniach. Dzisiaj idzie ktoś na imprezę jakąś, to nie zostawia szklanki, bo już każdy się boi. Przecież o czym? Mówimy dzisiaj teoretycznie o sprawach bardzo trudnych, ale one się dzieją wokół nas. Tabletki gwałtu, to przecież też są narkotyki takie, które wiele osób przeszło, a potem się do tego nie przyznaje, bo się wstydzi, prawda? Czyli powinniśmy wiedzieć, gdzie idziemy, z kim idziemy, co tam będziemy robić. Nie można iść w ciemno na dyskotekę czy na imprezę noworoczną.
Ale z drugiej strony, idąc na tę imprezę w jakieś określone miejsce, powinniśmy móc przynajmniej czuć się bezpiecznie. I jeśli dzieci, młodzież idą...
Nie da się bezpieczeństwa w miejscach publicznych. No, miejsca publiczne są po to. Przychodzą różni ludzie. Nikt nie będzie stał na bramce i kontrolował, co kto wnosi, co kto używa i tak dalej. To nie są imprezy zamknięte czy charytatywne, jakkolwiek.
To jest biznes, który z tego żyje po prostu.
Czyli ostrożność. na pierwszym
Natomiast
miejscu.
Pani zadała pytanie, które dosyć ważne. Zadała pani pytanie, czy gry komputerowe są równie ryzykowne. Wszystko, co jest robione w nadmiarze i ogranicza inne rodzaje aktywności, zaburza funkcjonowanie fizyczne, psychiczne i społeczne człowieka, po prostu jest groźne. No, czy to cokolwiek to będzie. Te psychoaktywne nam się wydają groźniejsze, bo one bardziej widoczne, a trudno jest sobie wyobrazić abstynencję od komputera, prawda, czy abstynencję
no, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
Ale mamy wielu rodziców, którzy nadają ton i sami są uzależnieni od gier. Tak więc jeżeli rodzic przychodzi z pracy i gra, i to 2-3 godziny, gdzie jest wyłączony z obowiązków takich domowych, nawet rodzicielskich, opiekuńczo-wychowawczych, to wtedy to dziecko też przyjmuje ten sam
ale rodzice dzieci powiedzą, to były inne czasy. Wybiegaliście, teraz są komputery, wyczytaliście, my teraz gramy. Jak to dziecku wytłumaczyć? Ale o tym powiemy za chwilę.
Nie chwyciłam pytania.
Więcej serca i mniej barier.
Przypomnę naszymi gośćmi Jolanta Koczurowska, Katarzyna Steinborn, Maria i Władysław Ornowscy, Beata Gwoździewicz, gospodarzem.
Tomek Galiński, gospodarzem. My tutaj tylko na chwilę wpadliśmy, proszę Państwa.
Cudownie Państwa gościć, tym bardziej, że temat bardzo, bardzo ważny. Do gier komputerowych wracamy?
Do chyba gier komputerowych, smartfony, bo Tomek jest tatą trojga dzieci i dobrze wie, że te smartfony, masz problem pewnie, co?
No, tak jak każdy, tak jak Pan Władek mówił o tym, że dzień rozpoczyna się od komputera często, to wydaje mi się, że jednak od smartfonu. I na smartfonie też się kończy. Niestety media społecznościowe, kontakt taki właśnie przez
kto mnie lubi, ile osób przysłało SMS-y, wiadomość.
To jest problem,
wiadomość.
Z którym musimy sobie radzić.
No ale to, Panie Tomku, to smartfon to już jest też komputer. Obecnie już jest to wyższa technologia jak komputer, który kiedyś, jak zaczynaliśmy w latach 90., prawda?
No nie inaczej, tak.
No to, że nosimy malutki telefonik, który ma właściwie wszystko, dostęp do całego świata, bo nie mamy na przykład obecnie o jaki kontakt z Meksykiem na przykład, prawda? No to raptem ile potrzeba? Sekundę na
ale
to, żeby...
Ale jakie to ma znaczenie dla młodych ludzi dostać te lajki? Ile osób do nich napisze choćby życzenia, czy z iloma jest w kontakcie, a jeśli ten kontakt się urywa, dla dzieci wydaje się, kończy się świat często. To jest, działa bardzo na ich psychikę i czują się wykluczeni.
Wie pani, to jest w ogóle... Wiadomo, że się nie zabierze tych wszystkich smartfonów z rąk tych dzieci, ale prawda jest taka, że dzieci potrzebują innego kontaktu niż na smartfonie. Koledzy na smartfonie są wirtualni. To są ludzie, którzy, że tak powiem, coś piszą lub nie piszą. Nam wszystkim brakuje bardzo bliskości, przywiązania, miłości i śmiem twierdzić, że kontaktu takiego na co dzień. Jak my się dziwimy, że młodzież jest jakaś albo że używa czegoś, to ja zawsze mówię, że trzeba zacząć od siebie i się sobie przyglądnąć, co my robimy. To są nasze dzieci, to my je wychowujemy, to my po prostu lansujemy pewną modę. One naśladują nas, nikogo więcej. To nie jest tak, że krasnale przywożą jakieś dzieci w teczce z jakimiś normalnie smartfonami. To my im kupujemy te smartfony. To my im dajemy te smartfony. To my nie mamy czasu, żeby się z nimi spotkać. Jeżeli dzisiaj by trzeba było na święta, czy na Nowy Rok życzyć dzieciom wszystkim, to czasu ich rodziców.
Czasu
dla dzieci, ich rodziców,
ale
bliskości,
to, co powiedziałam...
przytulania. Wie pani, jak ja na przykład słucham, ja mam akurat dzieci, które musiały do mnie trafić. To są dzieci z całej Polski, to są dzieci, którym się już nie udało, którym
to znaczy,
się
to
nie
są
udało
dzieci,
nigdzie.
Którymi się pani opiekuje, tak? To jest
znaczy, ja się nie opiekuję, ja je leczę, ja jestem, nie jestem od opieki, ja jestem od leczenia, to jest ośrodek służby zdrowia. W związku z tym ja je leczę z ciężkiej choroby, jaką jest uzależnienie, plus dodatkowo inne choroby, które do tego dołączają. Jakaś podwójna diagnoza tak zwana. Czyli, że one są właśnie, nie wiem, uszkadzają się, tną, prawda, uciekają, nie mają depresję, chcą się zabić. wszystkie wskaźniki nam rosną. Liczba samobójstw, my mówimy ile co biorą. Liczba samobójstw wzrasta. Liczba ludzi, dzieci, które wymagają pomocy psychiatrycznej, której nie ma w ogóle w Polsce. Żeby zdobyć kontakt do psychiatry dziecięcego, trzeba się na, nie wiem, nocno wysilić. My w ogóle o tym nie rozmawiamy. My mówimy, że one niby są jakieś takie okropne, ale to są nasze dzieci, no. My je tak wychowaliśmy, takie je mamy.
Ja to może nie mówię, są okropne, że to okropne dzieci, tylko świat taki inny.
Ale ja myślę, że na świat się nie da zwalić, wie pani. Ja protestuję, bo świat zawsze był jakiś. Zawsze można było korzystać z tego, co jest na tym świecie cenne, dobre. I ja znam dzieci, które nie korzystają z komórek aż tyle, które mają rodzice, którzy są, to kontrolują. Znam rodziców, którzy potrafią zająć się dziećmi, którzy z dziećmi spędzają czas. To nie jest tak, że świat zwariował cały. Jest dużo dzieci, które rzeczywiście nie mają tej opieki. One kończą u mnie, bo one zostają wyrzucone ze szkoły, lekarze mówią, że nie dają rady. Ja jestem ośrodkiem często ostatniej szansy. Jedynym zresztą w Polsce.
Ile trzeba czekać? Jak długo trzeba czekać, żeby się do pani dostać takie dziecko?
Nie
żeby...
aż tak długo, bo ja uważam, że jak dziecko jest w potrzebie, to nie ma co czekać długo, bo niedługo będzie za późno. W związku z tym to nie ma co. My to samo, ja chcę tylko powiedzieć, że mi szkoda jest, że tak powiem, takiego rozmawiania o tym, jak te dzieci robią. Ja wolałabym rozmawiać o dorosłych, którzy po prostu powinni się naprawdę puknąć w serce i w głowę i zacząć rozmawiać o sobie. Co my lansujemy, jakie wartości my dzieciom przekazujemy, co ile czasu, niech sobie ludzie policzą od nowego roku, ile rzeczywistego czasu poświęcają swoim dzieciom, niech sobie zrobią jakąś taką tabelę, może tu trzeba polansować jakąś przez radio tabelę czasu dla dziecka, prawda, w 2020 roku.
Zamiast włożyć podarunki pod choinkę, ubrać z dzieckiem choinkę, tak?
No ale to wie pani, to są takie rzeczy, no pani mówi o takich oczywistych sprawach. Ja mówię o takim czasie do rozmowy, do przytulenia, do wysłuchania, do wspólnych rozmów. Ludzie w rodzinach się nie znają. Siedzą i nie wiedzą. Dziecko nie wie, że mama lubi pomidorową zupę na przykład. Albo że lubi słuchać określonej muzyki. Nie znają się nawzajem.
Gry plaszowe, które wyszły.
Tak, w ogóle
niektórych
nie
rodzinach w ogóle nie.
Ja już nawet nie mówię o takim jakimś wymyślnym czasie. Ja mówię o takim zwyczajnym czasie, kiedy na przykład można... Miłość czasu nie wymaga, wiecie państwo. Ja zawsze się śmieję, że my mówimy ojej, bo to nie ma czasu, bo wszyscy gonią. No to można powiedzieć, że to nie chodzi o czas, to chodzi o pewną postawę. Dzieci kochane potrafią zostać same w domu łatwiej niż dzieci niekochane. I tak dalej, i tak dalej. Ja mogłabym, to jest mój ulubiony temat, więc muszę się streścić i powiedzieć, nie zabierać więcej czasu.
Czyli modne postanowienie noworoczne.
Tak.
Mieć więcej czasu dla własnych dzieci.
Mieć więcej czasu dla własnych dzieci. No właśnie, a czy my też mamy, bo po prostu mamy też i dzieci, mamy i wnuki. Od rana do wieczora. No właśnie mówię, człowiek jeździ, ale jest czas. Zwolnić można, ale ten czas jakoś można sobie tak ułożyć. My nie narzekamy na brak czasu. Ale to, co pani wspomniała. My... Zbliża się okres teraz ferii zimowych czy letnich. Zabieramy dzieci na nasze kolonie przez fundacje organizowane i nie boimy się żadnych dzieci, można powiedzieć, czy od pani, czy od kogokolwiek, ale my o tym musimy wiedzieć. Oczywiście my mamy większy problem z tymi dziećmi później na kolonii, bo tak jak pani mówi, tak są, próbują...
Ale ten problem jest na początku, a później jak dzieci wiedzą,
zauważają,
jakie są
że
zasady
jednak...
i one są wyraźne, otwarte, to się zmienia.
Że my jesteśmy dla nich po prostu, to jest, no inaczej to odbierają, że czego, po co, na co, nie ma takich słów. I okazuje się, że po dwóch dniach dzieci potrafią powiedzieć dzień dobry, dziękuję, przepraszam i no to jest rzadkość, bo właśnie czy państwo zauważyli, wsiadając do tramwaju, ja sobie nie wyobrażam od małego dziecka, babcia, dziadek, tata, mama, kobietę przepuść, starszą osobę przepuść, ustąp miejsca. Czy ktoś dziś o takich rzeczach mówi?
Ja mówię na przykład.
No tak, ale to jesteśmy, można powiedzieć, tym małym procentem.
Ale
tak?
Pani, ja bardzo się cieszę, że pan to powiedział, bo pan właściwie podkreśla coś, o czym ja stale właściwie też opowiadam.
Która powinna być normalnością.
Normalnością powinna być bliskość, jasne zasady, jasne normy, jasne nakazy. Wie pan, jest coś takiego jak władza rodzicielska. Władza rodzicielska nie oznacza, że tylko kary się stosuje, tylko właśnie, że się czegoś wymaga, że się jest konsekwentny, ale że też jest właśnie się blisko. Jak pan mówi, że pan te dzieci ma, to jak widzę, jak pan o nich mówi, to myślę, że pan je po prostu lubi. I już. I one u pana czują się fajnie. Dlatego prawdopodobnie
kochane.
Mają, tak, mają tam, zaraz się zmieniają, jak pod dotknięciem rówczki.
A kochane dziecko to równa się kochający dorosły?
Proszę?
Kochane dziecko równa się kochający dorosły później? Kochane dziecko dziś to kochający dorosły później.
Tak. Ile miłości nic samo
tak.
wyjdzie, proszę.
Ile
pani.
Damy dziecku miłości od małego, tym więcej
ono też daje.
Tak, odda na zewnątrz i będzie potrafiło sobie poradzić w różnych sytuacjach w dorosłym
tak
życiu.
Dzieci kochane nie wpadają w różne tarapaty. Tak. Tak naprawdę mogę przytaczać milion dowodów, wie pan, że te, które są tak traktowane, jak pan traktuje te dzieci, nigdy one nie mają takich kłopotów.
A pani mówi, że najmłodsze dziecko, które pani ma pod opieką, to 13-latek. Pani Kasia z kolei, opiekując się bezdomnymi, też twierdzi, że coraz młodsze osoby stają się bezdomnymi. 27-letni mężczyzna jest już osobą bezdomną. Z czego wynika też ta bezdomność? To też z uzależnień?
Od wcześniejszych? Od dzieciństwa. Podczas, w tym roku zaczęłam współpracę z Fundacją z Warszawy i oni też wysuwają tezę, że bezdomność zaczyna się w domu. W domu, w okresie dzieciństwa, bo nie ma...
Że to nie jest brak domu, to, prawda?
Nie,
tylko to
nie.
jest w serduszku coś innego.
Tak, to jest
samotność?
Tak. Kiedyś się mówiło, że jak bezdomny dostanie pracę i mieszkanie, to sobie poradzi. To nie jest prawda. On nie ma potencjału do tego, żeby nawet to utrzymać. Bo co z tego? Dzisiaj załatwimy mu w jednym miejscu pracy. On sobie w pięciu innych załatwi. Wszystko na umowę. Ale on nie jest w stanie nawet dojść do tej pracy. I to trzeba zrozumieć, że on nie ma w sobie tego. On się ma tak niską samoocenę, tak nisko funkcjonującym jest człowiekiem, że on sobie i tak nie poradzi.
Czyli, pani Kasiu, czy pani się zgodzi, że... Bo ja bardzo dużo mam tych doświadczeń, chociażby cały nasz Markot w Stowarzyszeniu Monar, to jest w ogóle 60 parę placówek dla osób bezdomnych, o pewnie pani o tym wie. I oczywiście to, co pani mówi, to jest tak, że my mamy do czynienia właściwie, że ta bezdomność, czy pani by się zgodziło, że ta bezdomność jest właściwie objawem bardzo poważnych kłopotów tego człowieka i że właściwie samo załatwianiem różnych potrzeb nic totalnie nie daje. Że on powinien być jakoś tam leczony tak naprawdę.
No, w różnych sferach.
Ja w okresie pracy zawodowej, no tam na różnych stanowiskach, ale miałem takie sytuacje, że na przykład uzależnioną osobę zabierałem z domu do pracy, pod bramę podwoziłem, do szatni wprowadzałem. I tylko wystarczyło, że się odwróciłem i facet znikał, przykładowo, i szedł w Polskę po prostu. No nie było szans na to. Ja dziś w ogóle przy dzisiejszym temacie zapraszaliśmy dwie osoby, które wyszły jakby z nałogu. 10 lat nie pije jeden pan, drugi 5 lat. No ze względu na obowiązki, powiedzmy sobie, służbowe dzisiaj nie mogli być, ale myślę, że my do tego tematu wrócimy, żeby pokazać, że można. Co ich skłoniło do, że pili przez na przykład 15-20 lat i jak z tego można wyjść?
Ale teraz sami są przykładem też dla innych, prawda?
Tak, próbują właśnie wyciągają rękę jakby pomocną tą dłoń w stosunku do tych, którzy są prawie na dnie. No, zobaczymy. Wrócimy, myślę, do tego tematu.
Ale wie pan, zawsze będą takie osoby, które mogą z tego wyjść i w ogóle dzisiaj od WHO poczynając w deklaracji z 2008 roku, czyli już właściwie prawie 12 lat temu, Światowa Organizacja Zdrowia wyraźnie napisała, że z uzależnień się można wyleczyć. Dzisiaj cała ta koncepcja pracy z uzależnionymi, już nie ma takiego mitu, że jak ktoś jest uzależniony, to całe życie będzie uzależniony. Na przykład są ludzie, którzy dawno porzucili różne nałogi i się świetnie mają i pracują i są zdrowi. I są tacy, którzy z różnych powodów, mi się wydaje, że pani Kasia o tym mówiła, są ludzie, którzy mają tak trudne doświadczenia, że to się po prostu im ten nałóg jest potrzebny, żeby w ogóle przeżyć, bo jak człowiek się napije, to nie myśli, jak normalnie, jak jest zimno, to jest cieplej, prawda? A on w ogóle przede wszystkim to są ludzie, którzy z reguły zostali skrzywdzeni przez innych ludzi gdzieś tam w okresie czasem wczesnego dzieciństwa. I oni na przykład, wie pan co, oni do ludzi mają stosunek bardzo negatywny. Oni ludzi nie lubią, uważają, że ludzie są źli, dlatego nie chcą pomocy, zaczynają nas prowokować, są roszczeniowi, próbują sprawdzić, na ile my w ogóle dajemy radę z tym wytrzymać z nimi, jak gdyby. Natomiast gdzieś tam, gdyby chcieć im pomagać, to na nawet to tam gdzieś kiedyś była koncepcja wędki, potem ryby, potem coś tam, jeszcze jeziora, potem jeszcze, żeby dowieść ich nad to jezioro, czy gdzieś tam, no wtedy może. Tak naprawdę to są ludzie, którzy wymagają, tak jak wszyscy ludzie, którzy biorą narkotyki, czy piją alkohol, to są ludzie, z którymi dzisiaj, o których dzisiaj mówimy, że to są ludzie, dla których używanie substancji jest w pewnym sensie lekiem. Jak gdyby pewnym wyjściem, dlatego tak trudno jest im pomagać, bo oni po prostu
sami nie chcą
się,
znaleźć
tego. Stawią ten narkotyk, to nic z tego nie będzie, że co oni mają
nikogo
zrobić?
Nie będą mieli
dla towarzystwa, dla społeczeństwa mają być tacy, wie pan, porządni, oni mają być. No
ale tutaj państwo, jak mówicie, pokazujecie przykład mężczyzn głównie. Czy czy bardziej dotyka ta bezdomność mężczyzn właśnie niż kobiet? Czy
kobiet
to nie ma znaczenia?
Mniej jest. Mniej statystycznie mniej, ale mniej jest też w statystykach ujęte.
Ale chyba kobiety się bardziej potrafią troszkę zakamuflować.
My mamy cztery takie pełne domy w Polsce tylko dla kobiet z dziećmi, samotnych kobiet. One trudniej przychodzą, one są głównie jeszcze dotknięte przemocą w środowiskach swoich i często to są kobiety, które też brały narkotyki albo piły, gdzieś tam zostały z dzieckiem albo nie, albo zabrano im dziecko, a one tam próbują to odzyskać. To mamy taki dom na przykład, gdzie pod Opolem mamy taki dom, specjalnie wybudowaliśmy taki dom dla matek z dziećmi, no to mamy na przykład tam 21 matek i 40 parę dzieciaków. I proszę sobie wyobrazić, że my nie dostajemy na te dzieci żadnych pieniędzy, bo nie ma takiego przepisu, który by pozwolił leczyć matkę z dzieckiem i dostawać na to dziecko pieniądze, więc my musimy te dzieci utrzymywać z tak zwanych darów od dobrych
ale,
ludzi.
Ale no właśnie, widzi pani, pani ruszyła bardzo fajny temat i po to jest audycja pani Beatki, po to nas zaprasza, żebyśmy mówili o problemach, które mam nadzieję, że ludzie decydenci w naszym kraju słuchają. Bo słuchają, bo ja mam kontakt na przykład taki dość ostatnio ścisły z jednym z posłów i słuchają naszych audycji lub odtwarzają nawet ze strony Radia Gdańsk. I to jest jakby dla nich podpowiedź, czym się też powinni zająć. To, co pani mówi, słuchać trzeba ludzi, którzy mają już doświadczenie. Przecież ile lat pani pracuje?
Ja, proszę pana, prawie 50.
No, prawie 50 w tym temacie. Tak. No my mamy w tym roku, w przyszłym roku, przepraszam, mamy 25 lat jako fundacja, 40 lat jakby działalności społecznej. I różne okresy przechodziliśmy w życiu, różnych ludzi poznaliśmy i mówię, warto nieraz zastanowić się, posłuchać, może pan Władek ma rację w takim czy w takim temacie, prawda?
A taka zwykła chodzi? Pomoc, bo ja zaczęłam naszą rozmowę od spotkania z panem komendantem Straży Pożarnej i przytoczyliśmy podczas tamtej rozmowy taki pomysł, że zamiast fajerwerków pieniążki składamy na Straż Pożarną, ale może właśnie tutaj trzeba by było na takie domy opieki zamiast tych fajerwerków. A tutaj zaskoczenie.
Pomysł jest dobry, jeżeli...
dobry, żeby się dał zrealizować.
Tak, ale z panią Kasią też rozmawiałam przed wejściem na antenę, żeby może niekoniecznie te 5 zł tej osobie bezdomnej.
Nie. Nie,
nie dajemy osobom.
Nie dajemy. Nie dajemy osobom, które żebrają. Podchodzą i tak. I już teraz nawet jedzenie jest taką kwestią sporną, ponieważ mamy banki żywności, mamy w wielu miejscach wystawione lodówki, z których można się pożywić. Natomiast samo 5 zł nie jest w stanie pomóc temu człowiekowi.
On a lepiej kupić na przykład chlebek i kanapkę zrobić?
Już teraz nie.
Już teraz nie.
A porozmawiać? Ja znaję, że ja jednak czasem daję.
Ja
to, to dla, to chyba daję. Dla czystego no sumienia, tak?
Nie, po prostu
a ja nie, myślę, ja że... jednak jestem zdecydowany.
Nie będę oceniać.
Można cokolwiek zrobić, żeby pomóc tym ludziom.
Często jest tak, że nawet wskazać miejsce, w którym żeby poszły i skontaktowały się. Pomoc na te osoby czeka. Można skorzystać z różnego rodzaju form terapii. Można i stacjonarnie, i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Można ubezpieczyć ze środków gminy. Więc można tym osobom pomóc. Jeżeli tylko będą chciały, można wskazać im miejsce, gdzie, żeby to, ten pierwszy kontakt nastąpił.
No właśnie, a my mamy w Pomorskim tutaj na Kochanowskiego, czyli niedaleko, mamy dom Markot dla kobiet z dziećmi, który jest jednym tutaj z Napomorzu, jednym z nielicznych domów dla matek z dziećmi. I na przykład to, co my robimy, to znaczy co ja robię jako człowiek, to jest coś takiego, że ponieważ mam wnuczki i ponieważ wnuczki mają koleżanki, moja córka ma koleżanki, kolegów i tak dalej, to my zbieramy na przykład rzeczy dla dzieci,
odzież,
mniejsze, większe, to segregujemy, zabawki. Myśmy strasznie dużo takich rzeczy i regularnie tam zawozimy.
I można przywieźć i zostanie to przyjęte, tak?
Ale tak, dlatego, że tam jest bardzo dużo dzieci, a nawet jeżeli nie są to dzieci bezpośrednio tych podopiecznych, które tam mieszkają, to są na przykład, jeszcze tam jest takie miejsce, że ludzie wiedzą, że można przyjść i można sobie wybrać coś tam, prawda? I natomiast no teraz tam robiono jakieś, właśnie znalazła się jakaś taka brygada ludzi, którzy przyszli tam zamontować meble, bo dostaliśmy meble tam, robiliśmy wielki remont, bo tam były naprawdę złe warunki. Więc właściwie jest dużo takich ludzi, no można powiedzieć, chcący, takich, którzy chętnie pomagają. Tak, tak, tak.
Czyli i to na cały czas, nie sporadycznie,
nie,
raz w roku.
Raz w roku na święta. Właśnie.
Nie, nie.
Czyli na ten nowy rok więcej serca, jak mówi nazwa audycji,
mniej barier,
mniej barier, tak, i więzów rodzinnych, tak? Więcej więzów miłości rodzinnych, w rodzinach. Tak.
Ale wracając, pani Beatko, bo to warto też jeszcze powiedzieć o tych strzelankach, bo za 9 minut w Sydney będą strzelać, tak? Tam lasy płoną i nagle się okazało, że w Sydney, w centrum, na moście można postrzelać. A może zakaz wprowadzić całkowity? Przecież jaki to jest problem, żeby w naszym kraju wprowadzić zakaz całkowity strzelania? My na przykład mamy obecnie w domu 3 psy, kota i się boimy, jak one to zniosą.
Ale
bo to...
trochę radości, panie Władku, pod kontrolą, wszystkim się należy. Tak. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Wszystkiego dobrego państwu,
kłaniamy
naszym
się,
słuchaczom.
Pozdrawiamy wszystkich dobrego. Naszych przyjaciół.
Rozmawiali, dziękujemy bardzo, Jolanta Koczurowska, Katarzyna Steinborn, Maria i Władysław Ornowscy, Beata Gwoździewicz, dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.